W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
W tym coś jest. Wkroczyliśmy w końcówkę kampanii wyborczej. Właśnie dzisiaj ostatni dzień zajmowania się tymi tematami. Możemy zatem pokusić się o lekkie podsumowanie. Skorzystamy z ostatnich rozmów z naszymi słuchaczami, jakie mieliśmy w tym tygodniu. I tytułem jakby wstępu również chciałbym poinformować szanownych słuchaczy, że nie będziemy dostępni w związku z ciszą wyborczą w eterze, natomiast będzie można nas usłyszeć w internecie, na stronie internetowej. Zapraszam do wysłuchania w tamtym miejscu. Zatem zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek PiS zapowiedział wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych. Krytycy oskarżają PiS o wyborczy koniunkturalizm. Pytaliśmy słuchaczy o ocenę zapowiedzi rządu w tej sprawie. Posłuchajmy.
Widzicie Państwo, no ci wszyscy zwolennicy koalicji europejskiej, ci wszyscy są zawiedzeni, tak? Bo że to jest kiełbasa wyborcza, że nie będzie pieniędzy dla dzieci, że nie będą emerytury, czas wieku emerytalnego nie będzie skrócony i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystko się dzieje, tak? Minęło prawie 4 lata. Wszystko funkcjonuje, wszystko działa, tak? W ich oczach strach, w ich głosie słychać teraz ten strach, tą niepewność, że panowie, którzy są przeciwni temu rządowi, właśnie go oczerniają w tej chwili.
Panie redaktorze, ja mam pewne wątpliwości co do zasad, jakie stosuje Prawo i Sprawiedliwość. Nie tak dawno, jak w ubiegłym roku w Sejmie, nie miała odwagi Beata Szydło podejść do niepełnosprawnych i proszę pana podać rękę. Dziś o dziwo nagle są pieniądze. Ja abstrahuję, że nauczyciele też nie dostali.
Chciałem powiedzieć, no, że wolę te wszystkie plusy od PiS-u niż wszystkie minusy od Platformy i od tej całej reszty. Widać po prostu te wszystkie plusy, które dostajemy.
To jest zwykła zagrywka pod publiczkę teraz. Obietnicami socjalnymi próbują sobie kupić elektorat, no ale mam nadzieję, że ludzie są na tyle mądrzy, że wiedzą, że pieniądze nie rodzą się na drzewach, tylko trzeba je zapracować albo wydrukować. Nie wiem, które wyjście jest dla nas korzystniejsze.
Mówią, że dopiero teraz, bo były strajki niepełnosprawnych w Warszawie, no wtedy rząd to już musiał się w ogóle ze wszystkim zmagać, bo przecież opozycja walczyła, żeby obalić rząd. Wotum nieufności postawili.
Cóż takiego stało się wielkiego, że nagle spadło na pana premiera i pana prezesa olśnienie. Aha, trzeba by dać niepełnosprawnym. Nie pamiętali, jak był protest, żeby usiąść, porozmawiać, ustalić pewne warunki, ustalić pewne ramy, tylko teraz nagle na nich napadło olśnienie.
Tytułem wyjaśnienia warto przypomnieć, że bazą finansową projektu jest wygrany przez Polskę proces w Strasburgu o podatek od supermarketów. Polska może ten podatek nałożyć. Okazuje się, że można opodatkować supermarkety, czego nie dało się przez wiele lat zrobić. No i pojawiły się w budżecie nowe pieniądze i nowy rząd chce te pieniądze przeznaczyć w tą sferę dla osób niepełnosprawnych. I właściwie pojawia się takie pytanie, czy to jest polityczny koniunkturalizm, czy raczej prospołeczne działanie, czy mamy do czynienia z politycznym sprytem, czy raczej z cynizmem, bo takie mam wrażenie, że kiedy dyskutujemy o pieniądzach, które rozdaje rząd, to część komentatorów unosi się w oparach absurdu.
Ująłbym to jeszcze nieco inaczej. Mamy do czynienia z początkiem zorganizowanej polityki społecznej prowadzonej na dużą skalę w oparciu o bardzo dobre wyniki gospodarcze. I to być może niektórych radiosłuchaczy dziwi, bulwersuje, bowiem
nie byli przyzwyczajeni do czegoś takiego.
Nie byli przyzwyczajeni do czegoś takiego, a jeżeli byli przyzwyczajeni, to do tego, że to ma miejsce w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, gdzie jakoś nikt ze zwolenników Platformy Obywatelskiej nie krytykuje niemieckiego socjalu, ba, zachwycają się stanem niemieckiej gospodarki. Natomiast kiedy pojawia się próba odejścia od dogmatyzmu Balcerowicza, który opowiadał, że każdy odpowiada za siebie, tak. I to był taki XIX-wieczny darwinizm społeczny.
No
obecny rząd wychodzi z zasady solidaryzmu społecznego, że jednak jesteśmy jako społeczeństwo, które wybiera sobie władzę, odpowiedzialni za siebie, odpowiedzialni za słabszych. I taka polityka prospołeczna to jest podstawowy standard cywilizacyjny. Dlatego ja nie kupuję takich opowieści, które tutaj w telefonach niektórych radiosłuchaczy brzmią, że to jest jakiś cynizm, populizm, kupowanie wyborców. I tak dalej. Kiedyś trzeba od tego zacząć. Niemiecka socjaldemokracja, fundując liczne przywileje socjalne, też od tego zaczynała.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do wtorku. Tematów mamy dzisiaj gorących sporo. We wtorek rozmawialiśmy o tym, że politycy Koalicji Europejskiej dają środowiskom LGBT coraz częściej sygnały, że mogą po jesiennych wyborach liczyć na akceptację ich postulatów. Zjednoczona Prawica przypomina Platformie deklarację krakowską, w której politycy tej partii, klnąc się na kości królów, obiecali bronić tradycji, rodziny i wartości chrześcijańskich. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniamy postawę Komitetu Koalicji Europejskiej wobec praw środowiska LGBT. Pytaliśmy słuchaczy, czy w tych sprawach mamy do czynienia z polityczną hipokryzją i pytaliśmy o to, jak bardzo można kłamać, aby osiągnąć wyborczy sukces. Posłuchajmy.
Trzeba pomyśleć, co będzie, jeżeli dojdą do głosu ci, którzy teraz chcą zanieść seksualność do przedszkola, czy ewentualnie ci, którzy chcą rodzinie złożonej z dwóch mężczyzn powierzyć na wychowanie jako córkę dziewczynkę. To o pomstę do nieba wywołają takie rzeczy.
Ja bym najbardziej ludzi prosił o to, żeby się nauczyli tak zwanej tolerancji. Każdy mówi, że to jest choroba, ale to po prostu człowiek nie jest na to chory, że jest gejem czy lesbijką, czy się źle czuje we własnej płci, którą teraz jest po prostu, tak się dzieje niestety, a jeżeli będziemy dalej tych wszystkich ludzi spychać na margines, to będziemy bardzo złym państwem, powinno się to tolerować moim zdaniem, a nie tylko same krytyki.
Nie powinno być w ogóle dyskusji w Polsce na ten temat, na temat LGBT, lesbijek, gejów, transwestytów, bo to trzeba wyjaśnić ludzi, bo proszę Państwa, gro ludzi nie wie nawet o tym, co się kryje pod tymi nazwami, tak?
Usuwanie w cień tej afirmacji zboczeń ma służyć temu, aby przekonać niezdecydowanych. Chodzi tutaj głównie o PSL i elektorat wiejski, no który, nie ukrywajmy, kieruje się właśnie religijnością, jest to właśnie elektorat właśnie tradycyjny, konserwatywny.
U nas jest jakoś tak przyjęty taki pewien model, że tak ma być i nie może być ani pół centymetra w boku. A najbardziej mnie wkurza, że o moje, powiedzmy, postępowaniu moralnym i czy rodzinnym pouczają ludzie, którzy no jakoś tam tego, nie za bardzo z tą rodziną na bakier, i oni mnie pouczają.
Wydaje się, panie Adamie, że tym razem Koalicja Europejska zaplątała się we własne sznurowadła, poruszając tą tematykę. Tematyka pedofilii, zamiast pogrążyć PiS, rykoszetem uderzyła w ugrupowanie pana Biedronia we Wiosnę. Próba pozyskiwania takiego dosyć jakby topornego, niezręcznego sympatii środowisk LGBT, które twarde badania wiążą jednak z pedofilią, dla potencjalnych wyborców tak koalicji, jak i całej jakby z wszystkich innych podstaw, są jakby pewną niekonsekwencją, bo to albo, że ta taktyka oparta na nadziei, że ta deklarowana sympatia dla polskiego homolobby da Koalicji Europejskiej więcej głosów, raczej osłabia ich przekaz niż wzmacnia, tak mi się wydaje. Poza tym jakby ta kampania, która toczy się bardziej w kierunku, znaczy ucieka w kierunku, ja bym to nazwał tak dosyć brutalnie, tematykę rozporkową, ujawnia także brak merytorycznego programu dla Polaków.
Nie stawiałbym znaku równości pomiędzy środowiskami LGBT a środowiskami pedofilów. To daleko to idące.
Nie chodzi o znak równości, tylko o jakby dużą korelację. Tak
nie mamy badań na ten temat. Ja mówię w swoim imieniu.
Takie czytałem.
Ja jestem bardzo powściągliwy w tego typu ocenach. Dopóki poważne badania nie zostaną opublikowane, to myślę, że no, nie będę się przychylał do takiej opinii. Natomiast chcę zwrócić uwagę na zupełnie inną kwestię. Kwestię, z czym zaczynała Platforma Obywatelska. Zaczynała jako partia chrześcijańsko-demokratyczna.
Raczej konserwatywna.
Prawicowa, raczej konserwatywna, zgoda. I wystarczy zobaczyć, gdzie Platforma zasiada w Parlamencie Europejskim. W grupie partii chrześcijańsko-demokratycznych.
Deklaratywnie.
Deklaratywnie, bowiem Platforma Obywatelska przesuwała się coraz bardziej w stronę centrum, a dzisiaj przesuwa się nawet z centrum na lewo. To już jest partia centrolewicowa.
Nie mająca nic wspólnego
z chrześcijańską
tradycją.
Myślę, że Platforma jako partia bezideowa, typowa partia władzy, tak jak Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to jest też typowa partia władzy i typową partią władzy był Sojusz Lewicy Demokratycznej, który z lewicą miał i ma bardzo niewiele wspólnego.
Raczej z PZPR-em jak z lewicą.
Platforma jest partią reaktywną. Jako partia bezideowa reaguje na wyniki sondaży. Jeżeli wychodzi im, że film Claire obejrzało kilka milionów ludzi i film braci Sekielskich też kilka milionów ludzi,
na tym będziemy elektorat
to ci
budować.
Dzielni strategzy wyborczy z Platformy przypuszczają, że mamy już takie wychylenie społeczeństwa na lewo.
Już witają się z gąską.
Ono oczywiście pewne przesunięcie następuje. To jest pewien proces globalny, ale z drugiej strony taktycy i strategzy Platformy nie doceniają tradycyjnego katolicyzmu Polaków, większości Polaków, bo mamy też przecież prawosławnych i protestantów, więc można powiedzieć chrześcijan, którzy są przywiązani do swojej religii. Błędy popełniane
normy,
przez ludzi kościoła wcale nie oznaczają, że oni nagle utracą wiarę w Boga. I tutaj myślę, Platforma się bardzo mocno pomyli, zwłaszcza jesienią. Bo o ile cała koalicja europejska jest rodzajem takiego politycznego makijażu, bo skrzyknęli się o to ludzie od Sasa do Lasa, żeby dokopać PiS-owi, jak to im się marzy, to wybory jesienne obnażą słabość partii składających się na koalicję europejską.
Nie komentujmy tego, próbujmy wyciszyć emocje związane z wyborami i aby państwo samodzielnie podejmowali decyzji, nie będziemy tutaj specjalnie się w jakąś stronę z sympatiami ujawniać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wybuchła afera z majątkiem premiera Mateusza Morawieckiego. Ja pozwoliłem sobie to skomentować na Twitterze, że stało się tak, że premier Morawiecki zakupił kiedyś temu ziemię, a ta ziemia, będąc z nim w zmowie, podniosła sobie swoją cenę, prawda? I chodzi o to, że w efekcie tej tak zwanej afery PO proponuje ustawę o czystych rękach. Bardzo to jest samo z siebie pewnym szyderstwem. W tej ustawie majątki ważnych polityków powinny być jawne. PiS odpowiada poszerzeniem zakresu ustawy proponowanej przez Platformę, czyli PiS zastosował po raz kolejny taktykę przejęcia inicjatywy w tej całej sprawie, a nie dania twardego oporu. Pytaliśmy słuchaczy, co oni sądzą o pomyśle ujawniania majątku polityków. Czy są za, czy są przeciw? Posłuchaj.
Jestem przeciw. Ja jestem za tym, żeby żona prezydenta, premiera, ministra, owszem, żona posła, w imię czego? Nawet żona, wie pan, powiem szczerze, ja jestem, nie mam przekonania.
Kiedyś próbowano to usankcjonować, wcześniej, żeby było, to ktoś właśnie wprowadził te rzeczy typu podział majątku na matkę, na teściową, wujka, teścia, szwagra, syna. Jeżeli ktoś to próbuje uporządkować, to robi to tak, żeby dalej było nic nie wiadomo.
Uważam, że ustawa taka, która by obligowała ludzi, którzy startują na stanowiska poselskie, senatorskie, nawet w urzędach wojewódzkich, bez względu na to, czy mają rozdzielność majątkową, czy nie, majątki powinny ujawniać wspólnie.
Ja jestem młodym słuchaczem, ale tak można powiedzieć, zauważyłem, że u nas w Polsce my wszyscy mamy taki syndrom sąsiada, można powiedzieć. To polega na tym, a sąsiad kupił Passata, ja sobie kupię dwa. Jeden drugiemu z nienawiści mógłby widły w plecy wbić.
Właściwie ta tak zwana afera skłania nas do takiego bardzo ważnego pytania. Czy chodzi tutaj o prawdę, która w demokratycznym społeczeństwie wydaje się być pewną obowiązkową walutą polityków? Czy raczej chodzi o tą ciemną część demokracji, która skupia się na wywoływaniu najgorszych społecznych instynktów, o wywołaniu kolejnej awantury, to co powiedział słuchacz, aby wbić przeciwnikom politycznym widły w plecy, najlepiej znienacka. Jak pokazuje ta dyskusja, która odbyła się w naszym radiu, więcej w tych głosach jakby nie tylko słuchaczy jest pomówień, obelg, niż odwoływania się do oczywistych faktów. Niektórzy słuchacze mówili, to zarabianie jest, czy zdobywanie majątków ma być inkryminowane, to znaczy mamy za to osądzać ludzi i tak dalej, i tak dalej.
Wielu naszych słuchaczy kieruje się zdrowym rozsądkiem. Natomiast ja bym wrócił do źródła. Nie mamy do czynienia z jakąkolwiek aferą. To jest legalny zakup działki rolnej, 15-hektarowej,
17 lat
dokonany
temu.
17 lat temu.
Kiedy Mateusz Mazowiecki był w kompletnie innej sytuacji.
Mateusz Morawiecki.
Morawiecki, tak. Daleko od polityki.
Był bardzo daleko od polityki. Nie było partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Nikt nie wiedział, że taka partia powstanie, a Mateusz Morawiecki nie wiedział na pewno, że zostanie premierem.
Wiedział tylko jedno, że ceny nieruchomości będą rosły. I poszedł drogą bardzo wielu przedsiębiorców.
Panie Krzysztofie, to było pewne, bo każdy, kto miał parę hektarów ziemi, a akurat w mojej najbliższej rodzinie tak się zdarzyło, że czekała ziemia na wzrost cen, bowiem wiedzieliśmy dobrze, że nie należy jej sprzedawać za tanie pieniądze, bo obserwowaliśmy ruchy cen na terenie całej Polski. I teraz Mateusz Morawiecki, kupując 15 hektarów ziemi rolnej, której odrolnienie będzie po dzisiejszych cenach kosztowało około 4 milionów złotych, bo to jest bardzo długi proces, kupił te 15 hektarów za 700 tysięcy złotych.
Warto jest pamiętać, że to było przed wstąpieniem Polski do Unii.
Jasne,
jeszcze.
Ponad 40 tysięcy złotych za hektar. To nie było mało wtedy. A kto ma wątpliwości, niech zajrzy do cen z 2002 roku, żeby się przekonać, że nie ma tu żadnej afery. Jest legalny zakup. Ta ziemia nie stanowiła majątku publicznego i w związku z tym można ją było nabyć bezprzetargowo. Nawet Gazeta Wyborcza, która kręci wokół tego właściwie nie wiadomo
bicz
co.
Bicz z piasku.
To jest bicz z piasku ewidentny. Nie twierdzi, że ta transakcja jest
nielegalna.
A więc jeżeli coś, co się stało 17 lat temu, powraca na parę dni przed końcem kampanii wyborczej, no to niech każdy inteligentny człowiek odpowie sobie, jakie są motywacje ludzi, którzy tym wszystkim kręcą.
A jaki jest pana stosunek do ewentualnego ujawniania majątków polityków? Bo ja jestem zdecydowanie przeciw.
Ja jestem za. Uważam, że transparentność jest podstawą demokracji i byłbym za rozszerzeniem również tych zeznań majątkowych na najbliższe rodziny polityków. Każdy, kto idzie do polityki, powinien z góry wiedzieć, że przezroczysty.
Ja natomiast uważam, że od tego są służby państwa wystarczająco sprawne, czyli służby specjalne, które powinny prześwietlać źródła majątków polityków. Od tego są służby skarbowe i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast, i one to robią, panie Krzysztofie. Natomiast zawsze ktoś, kto jest w opozycji do rządu, jeżeli trafi pod lupę skarbówki czy służb specjalnych, będzie mówił w takiej sytuacji, że to jest na niego polityczne nagonka. Sytuacja, kiedy wszyscy są
równi. I to jest
równi.
Główny problem moim zdaniem, że obarcza się służby, instytucje państwa.
Nie, można to zrobić. Ale to jest wynikiem tego, że nie mamy tej jawności, gdzie każdy Polak wchodząc do internetu mógłby sobie obejrzeć, jaki jest majątek premiera, jaki jest majątek rodziny premiera, jaki jest majątek najbliższej rodziny marszałka marszałka Sejmu, czy marszałka Senatu, czy marszałka województwa lubuskiego.
A ta dyskusja pomija niestety moim zdaniem ważniejszy obszar potencjalnej korupcji, a mianowicie prezydentów i burmistrzów miast, wójtów i tak dalej, samorządowych, bo tam są prawdziwe.
Oni składają oświadczenia majątkowe.
I to też nie, i to też, jeśli już byśmy mówili o upolitycznieniu majątków polityków, to też bym oczekiwał, że jeśli już, chociaż jestem przeciwny tej jatce, która się wokół tego będzie toczyła, żeby to dotyczyło również i polityków samorządowych. Tym niemniej jednak, panie Adamie, mam pewnego rodzaju taki niesmak jakby tą metodologią prowadzenia kampanii wyborczej, że z jednej strony mamy zainteresowanie cudzymi rozporkami, a teraz mamy zainteresowanie cudzymi kieszeniami, jako jeden z ważnych motywów kampanii wyborczej. To dowodzi jakiejś niezwykłej płycizny tej debaty.
W ogóle nie mamy debaty. To są tematy zastępcze, ale trzeba stwierdzić, że w innych demokracjach też polityka sprowadzana jest na taki, powiedziałbym, niski, mało merytoryczny poziom.
Czyli mamy do czynienia to takim ruchem, że tak zwane elity polityczne, które mają się za jaśnie oświecone, decydują o sprawach istotniejszych, a nam, ludożerce czy wyborcom, podrzucają takie tematy, żebyśmy się między sobą kłócili, żeby można było w tej mętnej wodzie politycznej łatwiej zyskiwać głosy wyborcze w oparciu raczej o emocje niż o rozum. To taka dosyć smutna konstatacja. Że
czytajmy Machiavellego, będziemy lepiej wszystko rozumieć.
Z tym apelem ten temat zakończymy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek otwartym mikrofonie pytaliśmy państwa o to, czy państwo pójdziecie do wyborów, a jeśli pójdziecie, to dlaczego i czego spodziewacie się po tych wyborach? Posłuchajmy.
No ja oczywiście mam zamiar iść na wybory, aczkolwiek pomimo, że wybory do naszego parlamentu czy do europarlamentu, jest ta ordynacja tak skonstruowana, że później po wyborze my w żaden sposób posła czy europosła
nie możemy rozliczyć.
Nie możemy go po prostu najzwyczajniej odwołać, kiedy on nie realizuje programu, do którego się zobowiązał. Ale mimo wszystko pójdę. Dlaczego? No bo te wybory są przede wszystkim ważne z perspektywy nas, Polaków, dlatego że my jesteśmy non-stop atakowani, co widzimy, przez tak zwanych eurokomunistów, tak?
Czemu my nie chodzimy? Bo ja tak naprawdę idę i nie wiem, co to da. Oddam ten głos, ale on nic nie pomoże, bo oni mają po tyle samo głosów, ale w zasadzie nic to nie znaczy. Jeden drugiego się przerzuca zarzutami, że czegoś tam nie wywalczyli, albo tych dodatkowych mandatów, albo tych ustaw, które są akta 2 i rzucają na siebie winę, bo oni tam, jak rozumiem, wchodzą do tego parlamentu, euro, łączą się w swoje takie podzespoły, tak?
We frakcje.
I głosują. Jak rozumiem, Parlament Europejski raczej jest liberalny i lewicowy, tak?
Było wiele knajackich wypowiedzi, używając podłych metod na temat Polski i prawnie wybranego rządu. Ale bez faktów, dlatego ja to podważam. Były to tak zwane fejki ludowe.
Ja pójdę na wybory, ponieważ niejako do tego jestem zmuszony, ponieważ jestem członkiem obwodowej komisji wyborczej, więc tak jak pan Marian, też w jakiś sposób staram się być tutaj właśnie propaństwowcem. No i właśnie moje spostrzeżenia, prawda? Pan redaktor tutaj podniósł sprawę frekwencji. Po referendum, o jakikolwiek referendum w Polsce, wymagane jest dla jego ważności minimum 1/3 uprawnionych do głosowania. Ja przypomnę, że na przykład kiedy mój prezydent miasta, Tadeusz J., siedział osadzony 3 miesiące w celi aresztu...
To nie można go było odwołać.
Zorganizowany wówczas referendum, w którym ponad 90% mieszkańców było za jego odwołaniem, było nieważne, ponieważ 1/3 wyborców, 1/3 gorzowian do urn wyborczych nie ruszyła, prawda? Więc ja uważam, że to jest po prostu ogromny gniot prawny. To jest jakaś tutaj ogromna niedogodność legislacyjna.
Słuchamy. Moja niechęć do demokracji została w tym przypadku trochę osłabiona. Iż poważnie się zastanawiałem, do tego stopnia, że zastanawiałem, czy nie pójść. Jesteśmy na etapie tworzenia się nowych bloków w czasie wojny celnej, być może wojny na małe czy duże wybuchy. I w związku z tym pozostanie samemu nie jest dobrą rzeczą.
Społeczeństwa tak bogate jak francuskie, niemieckie są ustabilizowane emocjonalnie i politycznie. I oni wiedzą, na kogo głosować. Nie ma takiej rozrzutności jak u nas.
Nie tylko idę na wybory, panie redaktorze, ale tłumaczę i namawiam, kogo tylko się da, żeby przede wszystkim iść na wybory. To chyba najważniejsze. I zagłosować. Kwestia właśnie zagłosować na co? Wydaje mi się, że zagłos przede wszystkim na jedność Unii.
Jak pan sądzi, będzie wyższa frekwencja w tym roku? Bo poprzednie, że tak by, wyniki frekwencyjne były takie dosyć kiepskie. W Polsce było to na poziomie około 24%.
W ogóle wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, czytane przez pryzmat całej Europy, one są z roku na rok coraz niższe, bo Europejczycy, w tym i Polacy, nie są idiotami, żeby nie zauważyć, że Parlament Europejski niewiele może. Nie ma inicjatywy ustawodawczej kluczowych polityków Platformy, kluczowych polityków europejskich wybiera nie Parlament, tylko wybierają przywódcy,
dziwne lobby, przywódcy nieformalne
państw. Tak, przy bardzo nieformalnych spotkaniach, przy kolacjach, obiadach i tak dalej, czy lunchykach. I to ludzie widzą, więc to jest rodzaj trochę politycznego cyrku. Ja bym jednak nie chciał pójść aż tak daleko, żeby powiedzieć, że te wybory nie mają żadnego sensu, bo one stanowią preludium do wyborów jesiennych, gdzie będzie się rozstrzygała przyszłość Polski, albo będziemy szli w kierunku silnego państwa, które buduje swój dobrobyt, albo w stronę państwa satelickiego, który
jednocześnie
będzie
swoją pozycję w Unii Europejskiej Polska powinna wzmocnić.
Zdecydowanie.
To jest
stawka tych wyborów. Czy nasza pozycja polityczna ulegnie wzmocnieniu, czy ulegnie osłabieniu?
Pozostawiamy państwu decyzję jakby wyborczą. My ze swej strony namawiamy państwa do wyboru, aby się państwo popierali swoich kandydatów, nie tylko czysto werbalnie, ale również, żeby się państwo poszli, oddając głosy. Życzymy państwu udanych wyników wyborów, żeby wasze oczekiwania
się spełniły.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy na koniec jeszcze raz. Idźcie państwo do wyborów.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.